Wyobraź sobie, że oglądasz film, w którym główna bohaterka wstaje rano, idzie do pracy, wraca z pracy, je gotowy obiad, ogląda telewizję, przegląda telefon, idzie spać. Następnego dnia wstaje do pracy, wraca z pracy, je obiad, ogląda telewizję, przegląda telefon, idzie spać. Nadchodzi weekend, śpi do 10, przez 3 godziny przegląda TikToka w łóżku, zamawia gotowe jedzenie i czeka, aż ktoś się zaprosi na miasto. Później nieuchronny poniedziałek. I znowu wstaje do pracy, idzie do pracy, wraca z pracy, je obiad, przegląda telefon, ogląda telewizję, idzie spać. Myślę, że wiele z nas szybko uznałaby, że szkoda czasu na takie kino i przełączyłaby na coś innego, bo to po prostu byłoby strasznie nudne. Więc nic dziwnego, że jeżeli żyjemy takim życiem, no to czujemy, że nasze życie jest nudne. I to nie wynika z tego, że trzeba naiwnie wierzyć w to, że każdy dzień naszego życia może być, mógłby być scenariuszem osobnego odcinka dobrego serialu, bo wiadomo, że nasze życie opiera się w dużej mierze na rutynie, na obowiązkach, ale to nie znaczy, że nie mamy tutaj żadnego pola manewru, bo tak samo jak postaci filmowe w ciekawym filmie obyczajowym chodzą do pracy, tak samo my nie musimy rezygnować z takiego racjonalnego podejścia do codzienności i uważać, że moje życie byłoby ciekawe, jeżeli bym nie musiała pracować, jeżeli miałabym nieograniczoną ilość gotówki i tak dalej, no bo to jest bardzo łatwa droga do zamknięcia sobie tych drzwi w głowie do rozmyślań na temat tego, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy po prostu przyłożyły wagę do tworzenia tego codziennego scenariusza. I kiedy ja to mówię, to nie znaczy, że ja każdego dnia jestem w pełni świadoma swojej siły jako osobistego, własnego autoscenarzysty, ale uwielbiam sobie tę perspektywę przypominać. Perspektywę głównego bohatera swojego życia. Bo oczywiście, że w biegu obowiązków, różnych spraw, smutków, ja na przykład kiedy przychodzi przesilenie między porami roku, to czuję się jak kapeć i mi jest bardzo trudno. Często mam taki tydzień pomiędzy porami roku, że jestem do niczego, że nie mam siły na nic, tracę motywację do jakichkolwiek aktywności. Więc to nie jest tak, że trzeba w ogóle wyeliminować taki czas, kiedy się jest w trybie przetrwania, bo zawsze będą takie momenty w życiu i absolutnie nie dążę tutaj do jakiejś takiej idealistycznej wizji życia, w którym nie ma miejsca na takie rzeczy, ale tutaj i waszą, i swoją własną uwagę chcę ponownie zwrócić na to, jak duże pole manewru mamy w swojej codzienności i gdzie warto skierować swoją uwagę w tej perspektywie głównego bohatera. I wypisałam sobie kilka takich elementów, które uważam za kluczowe w prowadzeniu satysfakcjonującego życia na co dzień. W kontekście spoglądania, postrzegania siebie właśnie jako głównego bohatera, main character swojego życia. Po pierwsze to branie odpowiedzialności za swoje dni, za satysfakcję z ich przeżywania. I to wewnętrzne poczucie, że to my piszemy scenariusz swojej postaci. Bo oczywiście, że jest mnóstwo sytuacji, które się dzieją niezależnie od nas, ale jest też gigantyczne pole manewru od momentu na przykład, kiedy wychodzimy z pracy. Pojawia się mnóstwo odnóg wyboru i my najczęściej podążamy jedną i tą samą, a to wcale nie znaczy, że nie możemy zmieniać różnych przyzwyczajeń, robić rzeczy, których nam się w pierwszej chwili nie chce. Bo ja to będę bardzo często powtarzać, dlatego że żałuję, że po prostu nie słyszałam tego z innych ust kiedyś, kiedy myślałam, że ja jestem po prostu strasznym leniem, bo mi się nigdy nic nie chce. Serio, ja mam tak, że w 90% przypadków mi się nie chce, ale nauczyłam się, że to w ogóle nie powinno determinować tego, czy ja coś zrobię. I to nie znaczy, że ja się zajeżdżam, bo ja bardzo dużo w swoim życiu odpoczywam, umiem odpuszczać i wcale tak nie cisnę, tylko po prostu jestem w stanie zorganizować się, żeby robić rzeczy, które są dla mnie ważne i tak dalej, ale mi po prostu się nie chce. Mi się nie chce, kiedy nie wiem, jest jakoś buro i ponuro, i siedzę w domu i mam teraz ten komfort, że pracuję w domu, więc tak naprawdę, gdybym chciała, to ja nie muszę w ogóle wyjść z domu. Bo wiecie, no mogłabym nawet zamawiać sobie wszystko do domu. Ale wiem, że piszę scenariusz swojego życia. I nie chcę być bohaterką, która siedzi tylko przed kompem, je coś, później przegląda telefon i idzie spać. Bo wiadomo, że w tej sytuacji może to jest przyjemniejsze, łatwiejsze, ale w dłuższej perspektywie sprawia, że to życie jest niesatysfakcjonujące, nudne, wkurzające, tracimy poczucie celu, nie chce się wstawać z łóżka, przynajmniej tak jest w moim przypadku bardzo mocno, szczególnie w takie ponure, trudne jesienne dni. A ta świadomość tego, że mi się nie chce, zawsze mi się nie chce, nie wiem, jechać na ten aerostretching czy pilates na drugi koniec miasta, bo wiem, że to się wiąże z łącznie w obie strony godzinną podróżą, pójściem na przystanek, w nieprzyjemną pogodę, to wszystko sprawia, że mi się nie chce. I ja kiedyś postępowałam w zgodzie z tym, co mi się chce, a co mi się nie chce, więc wybierałam takie najprostsze przyjemności, że teraz mi się chce, nie wiem, przeglądać TikToka, chce mi się zjeść tę pizzę, chce mi się posiedzieć na kanapie. To są rzeczy, które mi się w większości sytuacji chce robić i to nie znaczy, że mam ich nigdy nie robić, ale wiem, że jeżeli będę kierować się tym, co mi się chce w tej obecnej tylko chwili, no to moje życie bardzo szybko zaczyna przypominać wcale nie, jak można byłoby się spodziewać, że skoro wybieramy tylko to, co nam sprawia przyjemność, to życie jest coraz bardziej przyjemne. No niestety bądź stety, zwykle wcale tak nie jest. Mówi się, że im łatwiej ci jest dzisiaj, tym trudniej będzie ci jutro. I na odwrót. I to nie znaczy, że mamy sobie za wszelką cenę utrudniać życie, ale dla mnie to było niesamowicie odkrywcze, kiedy naprawdę sobie wbiłam do głowy, że to nie chodzi o to, czy mi się chce, bo jeżeli będę się na tym opierać, to ja nie będę robić nic w życiu. Bo oczywiście, że ja mam krótkie zrywy motywacji do jakiejś rzeczy, tak jak większość z nas, że nie wiem, wpadnę na jakiś nowy pomysł, że chcę coś stworzyć i po prostu palę się z ekscytacji, ale to się szybko wypala, no nie? No i ja wiem, że jeżeli mi się, i nawet nie mówię tutaj o obowiązkach czy jakichś takich pracowych rzeczach, ale też właśnie takich, które ostatecznie mi sprawiają przyjemność. Słuchajcie, mi się nawet, ja mam tak, że uwielbiam chodzić na masaż i staram się chodzić tak raz w miesiącu, bo to mnie bardzo rozluźnia, no jak nic innego. I mimo, że to jest ewidentna przyjemność, 100% przyjemności, to ja mam na przykład w głowie coś takiego, że mi się nie chce zbierać, bo jestem już zasiedziana w domu, na przykład po iluś tam godzinach pracy. Nie chce mi się zbierać, iść na przystanek, jechać i w ogóle tego wszystkiego, co trzeba zrobić po drodze. I gdybym się kierowała tym, co mi się chce w danej sytuacji, no to ja bym nawet nie robiła tych przyjemnych rzeczy dla siebie, które są ewidentnie przyjemne, bo wiadomo, że jeżeli jadę na jakieś zajęcia sportowe, to mimo, że to lubię, to wiąże się to z jakimś wysiłkiem, wiadomo, a nawet w sytuacji, kiedy coś jest super przyjemne. I to kiedyś mi dużo uświadomiło, że skoro mi się nie chce nawet pojechać, zrobić czegoś, co jest dla mnie turbo przyjemne, no to to świadczy o tym, że ja nie powinnam się do końca kierować tym, czym się chce, czym się nie chce, bo mój mądry organizm, tak samo jak i wasze, będzie was w większości sytuacji skłaniał do tego, żeby energii bez potrzeby nie marnować. A skoro nam jest ciepło, miło, przyjemnie, mamy co jeść, no to po co się w ogóle ruszać z miejsca? I dlatego ta perspektywa spoglądania czasem na siebie jako na głównego bohatera jest moim zdaniem bardzo taka odświeżająca, bo my wtedy nie patrzymy tylko w tej krótkiej perspektywie tego, jak mi jest teraz miło, czy jest okej, tylko w perspektywie satysfakcji z życia, bo kiedy my dążymy do tego, żeby nie mieć żadnej nieprzyjemności, to zwykle kończy się to tak, że jest nam generalnie w życiu nieprzyjemnie, no bo tak sobie myślimy. Ja miałam wiele razy takie momenty, w których sobie tak myślałam, że kurczę, tak sobie ostatnio ułatwiałam życie i jest mi tak trudno, bo nagle nie czuję motywacji do wstawania z łóżka, nie chce mi się działać, nie chce mi się nic robić, bo szłam po linii najmniejszego oporu w każdej sytuacji. Więc to nie jest tak, że jestem w tym zakresie idealna i nigdy nie mam momentów, kiedy na przykład się albo przepracuję, albo nawet nie mam po prostu jakiś gorszy czas i nie wychodzą mi rzeczy i nie mam ochoty ruszyć się z domu i wyciągam się po prostu siłą na ten spacer dla swojego zdrowia psychicznego. Także ja też mam różne momenty, ale uwielbiam wracać do tej perspektywy brania odpowiedzialności za scenariusz swojego życia. Bo to, że coś jest teraz dla mnie przyjemniejszym wyborem, szczególnie właśnie w takie pochmurne jesienne dni, nie znaczy, że w dalszej perspektywie, dłuższej perspektywie będę z tych wyborów zadowolona. A kiedy patrzę właśnie przez pryzmat głównego bohatera i brania odpowiedzialności też za to, że ja nie czekam, aż ktoś mnie gdzieś wyciągnie, zaproponuje mi jakieś wyjście, gdzie jakiś inny bohater, bo wtedy bym była takim właśnie drugoplanowym bohaterem, który jest tylko wtedy, kiedy inni mnie gdzieś chcą, kiedy inni gdzieś mnie zaproszą, kiedy ktoś mi coś zaproponuje, a inaczej po prostu jakoś tak jak taka chorągiewka na wietrze, tam gdzie mnie zawieje, to będę to akurat robić, a inaczej nie wyrwę się z tej swojej rutyny, bo to jest totalnie wejście w rolę drugoplanowego bohatera zamiast tego, do czego dążymy w takim życiu satysfakcjonującym, przynajmniej z mojej perspektywy, czyli właśnie kiedy stawiamy na siebie. I to nie znaczy, że mamy wpadać w jakieś takie egoistyczne skupienie wyłącznie na sobie, ale uważam, że i my czujemy się bardziej spełnieni ze sobą, tym więcej dobra dajemy też innym ludziom. I też takie zakładanie, że coś, jak się ma wydarzyć, to się wydarzy. Ja pamiętam w ogóle taki czas w swoim życiu, kiedy na przykład wracałam z pracy i tak sobie czekałam, nie wiem, aż ktoś do mnie napisze w ogóle, to było już tam lata temu, ale aż coś się wydarzy, nie wiem, po drodze jakoś, jakaś magiczna rzecz się zdarzy. Pamiętam, to miałam często na przykład w liceum, że nie wiem, że znikąd ktoś mnie gdzieś zaprosi, że coś się... Ja miałam taką nadzieję na to, że to po prostu stanie na mojej drodze. Jakaś taka nowa energia, nowy sposób na przeżycie tego dnia, że coś się pojawi, że pojawi się jakaś okazja. I kiedy my to oddajemy losowi, no to może być różnie, nie? I wzięcie odpowiedzialności za pisanie scenariusza swojego życia jest też napełniające poczuciem sprawczości, co przydaje się absolutnie w każdym aspekcie i daje też to takie wrażenie, że chyba warto wstać z tego łóżka, skoro mam właśnie to poczucie sprawczości i panowania, może nie tyle panowania, ale kreowania swojej codzienności. Bo jeżeli my jej nie kreujemy, tylko robimy to, co trzeba i tyle i czekamy, aż coś innego się wydarzy, no to naprawdę trzeba mieć w sobie dużo samodyscypliny, żeby wstawać rano, iść do pracy i robić to wszystko, co musimy zrobić. I super, jeżeli mamy tę samodyscyplinę, ale wspaniale, kiedy mamy też w sobie ekscytację wobec tego, że kreujemy każdy dzień. I ja kiedyś też wpadałam w takie poczucie, że szkoda zachodu, szkoda kasy na różne urozmaicenia codzienności. I po co mi była ta kasa? Po co mi było to wszystko, nie wiem, kumulowanie tych pieniędzy, żeby sobie później coś kupić na przykład, zamiast kreować życie, z którego będę zadowolona. Dlatego ja na przykład w kontekście minimalizmu często mówiłam o tym, że ja mam dosyć, powiedziałabym, inne podejście niż wiele minimalistek, które działa w internecie, bo dla mnie zawsze najważniejsze było to, że skoro ja nie chcę wydawać bezmyślnie na jakieś rzeczy, to ja chcę korzystać z możliwości, które dają mi pieniądze, chociażby przez chodzenie na dokładnie takie zajęcia sportowe, jakie chcę, bez patrzenia na ceny, chodzenie na masaże, próbowanie restauracji przeróżnych i jeżeli ja na coś takiego poświęcam pieniądze, to czuję, że robię z nimi to, do czego zostały stworzone, to, do czego są w moim życiu, czyli żeby mi to życie urozmaicać, uprzyjemniać, a nie żebym je kumulowała, bo nie wydaję na przykład na jakieś niepotrzebne kosmetyki, ubrania, jakieś pierdoły, więc będę je po prostu tylko zbierać i zbierać i zbierać. No ja chcę też z pieniędzy korzystać i chcę uprzyjemniać sobie nimi życie. No i to było dla mnie duży przełom, bo jeżeli słuchacie mnie od dawna, no to wiecie, że miałam takie właśnie momenty, w którym to wszystko było dla mnie takie strasznie trudne, żeby na coś wydać pieniądze, żeby wydać na siebie, żeby wydać na coś niematerialnego i ja musiałam się z tym wszystkim przełamywać, a teraz dla mnie to jest absolutnie oczywiste, że ja chcę żyć takim bogactwem doświadczeniowym na co dzień i to jest dla mnie ważne, a nie kumulowanie sobie tych pieniędzy, bo szkoda na siebie, no nie? Bo szkoda, bo nie wiem, potrafiłam gdzieś tam być na mieście i sobie myśleć, ale byłoby cudownie, jakbym, nie wiem, sobie siadła z gorącą czekoladą tam, w tamtym miejscu, a później sobie myślałam, a przecież mogę sobie w domu zrobić. I oczywiście, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, to jak najbardziej to jest absolutnie naturalny sposób myślenia, ale jeżeli sobie możemy na coś pozwolić, a odmawiamy sobie na takiej zasadzie jakiegoś wyuczenia, że szkoda na to pieniędzy, bo jesteśmy same, bo dlaczego, w sensie, że w tej sytuacji jesteśmy same i że szkoda kasy, szkoda zachodu, mogę już wrócić do domu i zrobić to znacznie taniej, no to ja tego podejścia już w tym momencie zupełnie u siebie nie chcę, bo wolę mieć mniej kasy na koncie, ale więcej poczucia, że przeżywam takie piękne, filmowe filmowe chwile, jak właśnie picie tej czekolady w witrynie i oglądanie sobie ulicy Grodzkiej na przykład w Krakowie i ludzi, którzy przez nią przechodzą. I to trochę jak gospodarowanie budżetem filmowym właśnie w tym życiu, też w scenografii, która otacza głównego bohatera, w to, co zapewniamy temu bohaterowi, gdzie chodzi, gdzie ma wstęp, co może robić, jak też chcemy, żeby wyglądała ta nasza główna bohaterka. To spojrzenie było dla mnie dużym przełomem, kiedy zaczęłam patrzeć tak na różne elementy swojego życia i czasem mi się właśnie uruchamia to myślenie, kiedy jestem gdzieś na mieście, kiedy czuję, że to jest taka sytuacja, którą mogłabym sobie w ten sposób zromantyzować. A kiedyś bym pomyślała właśnie, szkoda kasy, szkoda zachodu, szkoda czasu, no nie? A w dłuższej perspektywie takie właśnie małe detale sprawiają, że my jesteśmy zadowoleni z tego życia lub nie. Bo tak samo wracając do tej metafory, właściwie do tego przykładu, który Wam powiedziałam na samym początku, kiedy wyobrażamy sobie, jakby wyglądał taki film, to jeżeli zaczniemy sobie urozmaicać, że nasza bohaterka wtedy, wracając z pracy, postanowiła kupić sobie gorącą czekoladę z chili, przejść się ulicami miasta, poobserwować ludzi, wpaść do księgarni albo do biblioteki, poprzeglądać książki, zobaczyć, jaka jest teraz wystawa w muzeum, jakie są premiery teatralne, pospacerowała sobie, posłuchała muzyki i wróciła do domu, to jeżeli to by był dobrze prowadzony film, dobrze nagrany, to mógłby być bardzo przyjemne, obyczajowe kino. Szczególnie, że w tle byłyby jakieś problemy, które ma każdy, z którymi trzeba się mierzyć, a które dobrze się śledzi na przykład też na ekranie. Także te drobne detale sprawiają, że zwykła codzienność staje się niezwykła, a przynajmniej przyjemna do przeżywania. I czasem wpadam w takie poczucie, że jasne, mogłoby tak być, ale ja na przykład nie mam z kim tak sobie urozmaicać życia, moi znajomi tak nie chcą, albo na przykład nie mogą, albo moi bliscy w ogóle pracują w jakichś takich godzinach, że nie zawsze da się coś zrobić wspólnie, albo lubią inny typ rozrywki, więc otwarcie się na to, że możemy robić wszystko praktycznie, chyba że coś wymaga dwóch osób, jakaś, nie wiem, aktywność sportowa, ale generalnie wszystko możemy robić sami. I ja już od lat otwierałam się na różne takie drobne rzeczy, kiedy tam siedzenie w kawiarni i tak dalej samemu, a w ostatnich dwóch latach miałam takie przełomowe momenty, kiedy uświadomiłam sobie, że ja nie chcę, żeby brak towarzystwa albo brak odpowiedniego towarzystwa blokował mnie przed spełnianiem czy swoich marzeń, czy po prostu jakichś przeżywania doświadczeń, które bardzo bym chciała mieć na koncie, które bardzo bym chciała przeżyć, ale właśnie blokowało mnie to, że na przykład chciałam bardzo iść na jakiś koncert, ale nie znałam nikogo, kto też lubiłby danego artystę tak bardzo jak ja. No i odpuszczałam. I odpuszczałam w swoim życiu, jeżeli chodzi o koncerty, to dziesiątki razy. Aż przyszedł moment, w którym bardzo chciałam iść na jeden koncert. Marzyłam o nim i wiedziałam, że w moim otoczeniu nie ma żadnej osoby, która lubiłaby tę artystkę chociaż w 10% tak samo jak ja. Bilet kosztował 500 zł. I tak sobie myślałam, że jeżeli kupię drugi dla osoby, która nie będzie się w ogóle tym ekscytować, która będzie tylko dla towarzystwa, no nie, żeby mi nie było łyso, żebym mogła z kimś tam być i z tą taką świadomością tego, że ktoś nie będzie z tego czerpał, to nie jest spełnienie marzeń tej osoby, to jest tylko po to, żebym ja nie czuła się głupio, nie czuła się samotnie na tym koncercie, żeby to nie wyszło, że nie wiem, że nie mam nikogo, z kim mogłabym iść, żeby ludzie sobie czegoś nie pomyśleli i żebym ja właśnie się nie czuła źle. I tak sobie pomyślałam, że to nawet nie chodzi już o kwestię tutaj kasy, chociaż to nie powiem, to też miało wpływ na w końcu moje przełamanie się, bo uświadomiłam sobie, że ja chcę bardzo iść na ten koncert, chcę z niego czerpać ile się da, ale właśnie, jeżeli bym wzięła na przykład mojego chłopaka, który pewnie by się zgodził i by mi towarzyszył, ale miałabym takie poczucie, że on się może męczy, on nie lubi za bardzo takiej muzyki, to mi by to też zepsuło zabawę. Więc poszłam sama i to było cudowne doświadczenie. Mimo, że byłam na miękkich nogach i wstydziłam się na początku, nie wiedziałam, jak się odnaleźć, bo to był pierwszy raz, kiedy byłam na jakimś koncercie sama, to był duży koncert i I na początku było to dla mnie trudne. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Miałam wrażenie, że w ogóle wszyscy się patrzą i myślą, o Jezu, no czemu ona przyszła sama w ogóle? I pewnie nikt nie chciał z nią iść. No masakra, no oczywiście, że takie rzeczy się pojawiają w głowie, szczególnie przy tych pierwszych razach. Ale przeżyłam te myśli, zostałam i to był najlepszy koncert. I to nawet nie chodzi o to, jak właśnie zagrała artystka i tak dalej, ale najlepsze doświadczenie koncertowe, jakie miałam kiedykolwiek. Bo mogłam się w 100% oddać tej muzyce, temu mojemu wzruszeniu, że mogę sobie śpiewać na cały głos piosenki, które do tej pory śpiewałam pod prysznicem, właśnie z innymi fanami. To było dla mnie tak szalenie wzruszające, bo jeszcze być wśród ludzi, którzy są tak samo tym zajawieni, no było w tym coś takiego absolutnie magicznego. I bardzo się cieszę, że poszłam i to było przełamanie no, takiej dużej mojej bariery, takiego wstydu, takiego poczucia właśnie, że no akurat to już trzeba robić z ludźmi. I pomyślałam, że skoro jestem w stanie coś takiego zrobić sama, to już będę w stanie zrobić sama wszystko. I polecam Wam serdecznie. Najlepiej zacząć od takich, jeżeli teraz macie duże opory przed, nie wiem, chodzeniem gdzieś samemu w jakieś miejsca, bo jak rozmawiałam ostatnio ze znajomą, to ona mi powiedziała, że dopiero pierwszy raz niedawno była sama w galerii handlowej na zakupach. Że całe życie w ogóle nie brała pod uwagę, że mogłaby pójść sama na zakupy. Jakoś to było dla niej takie zupełnie niedorzeczne. I kiedy poszła sama i powiedziała mi, że to były najlepsze zakupy w jej życiu, że pierwszy raz zrobiła takie, z których jest naprawdę zadowolona. A ja sobie tak pomyślałam wtedy, że no dla mnie zakupy, ja zawsze raczej wolałam chodzić sama, ale na przykład do kawiarni bardzo się kiedyś wstydziłam. Teraz to też jest dla mnie już zupełnie naturalne. I takie małe kroki w różnym kierunku, bo dla każdego będzie gdzie indziej ta strefa komfortu się mieścić i gdzie indziej będzie miała swoje granice, ale takie stopniowe przyzwyczajenie się do tego, aż ja właśnie pokonałam tego największego potwora, czyli potwora koncertowego, no to w takiej sytuacji już poczułam, że ja mogę właśnie robić wszystko i mogę być tym głównym bohaterem, główną bohaterką, która robi to, na co ma ochotę, korzysta z tego, na co ma ochotę, chodzi do tych miejsc, które chce przetestować, na przykład jeżeli chodzi o restaurację. Też byłam całkiem niedawno pierwszy raz sama w restauracji, co prawda z książką, ale to ja zawsze tak robię, jeżeli coś, nie wiem, jem gdzieś na mieście, to czytam na Kindlu coś, także to nie była taka bariera, chociaż na pewno mi to trochę pomogło, w sensie taka bariera ochronna, żeby nie być zawstydzoną. Na pewno mi to trochę pomogło, no ale to też jest taki u mnie standard. W domu też często czytam przy jedzeniu i to też było dla mnie takie trudne, mimo że ja sobie często tak obserwowałam, kiedy byłam przed ze znajomymi gdzieś, z chłopakiem w jakiejś restauracji, że no tak się rozglądałam i dosyć często widziałam osoby, które jadły same i nigdy sobie o tym nie pomyślałam źle. A nie pomyślałam, że coś z tymi ludźmi jest nie tak. Absolutnie nie. Zawsze miałam gdzieś tam w głowie na przykład taką wizję, że ktoś chce sobie poprawić humor na przykład po dniu w pracy albo po prostu ceni sobie dobre jedzenie i wpada po pracy do takiej restauracji. Także nigdy nie myślałam o tym źle, ale długo musiałam się odblokowywać, żeby też sobie pozwolić na pójście do restauracji samej. I dla mnie to było ważne, dlatego że ja bardzo lubię chodzić z chłopakiem, z koleżanką na obiad, do restauracji czy na kolację. Ale miałam mnóstwo razy takie sytuacje, kiedy na przykład przechadzałam się Krakowem i widziałam jakąś restaurację, albo którą pierwszy raz zobaczyłam i mnie w jakiś sposób przyciągnęła, albo gdzieś zobaczyłam na przykład w internecie polecenie tej knajpy, no i byłam w pobliżu. I mnóstwo razy na przykład wysyłałam chłopakowi, musimy sprawdzić tę restaurację, musimy tam pójść. I myślę, że 95% takich podesłanych restauracji, no nigdy ich nie sprawdziliśmy. A właśnie wtedy przechodziłam i myślę, jestem głodna, wejdę i pójdę sama. I od razu przetestuję. I co najlepsze, teraz to jest nasza ulubiona knajpa aktualnie w Krakowie z moim chłopakiem, że ja mu powiedziałam, że to było absolutnie fantastyczne, bo to taka ramenownia. On też spróbował, poszedł ze mną następnym razem, super mu zasmakowało i znaleźliśmy swoją ulubioną restaurację, a tak to by się, aktualnie, ale tak to by się, nie wiem, może pewnie tak jak w większości sytuacji, może kiedyś byśmy poszli, ale nigdy nie było dobrego momentu, a jak już się szukało jakiejś restauracji na wieczór, no to może akurat byśmy nie mieli na to ochoty i bym tego nie sprawdziła, a dla mnie ekscytujące jest sprawdzanie nowych miejsc. No i teraz, kiedy odblokowałam sobie ten poziom chodzenia do restauracji też sama, no to jest dla mnie tym bardziej fajne, że mogę coś przetestować i później na przykład przedstawić chłopakowi, że tam jest super, tam jest fajna atmosfera, dobre jedzenie, możemy tam iść. Także to jest dla mnie super ekscytujące. mimo że ja wciąż uwielbiam chodzić z kimś. I to nie znaczy, że właśnie, że trzeba wtedy się zamykać na jakieś wychodzenie ze znajomymi czy jakiekolwiek inne, ale żeby to nie było blokadą, jeżeli nie mamy z kim iść, jeżeli ktoś nie chce iść, albo jeżeli sytuacja temu nie sprzyja. Bo jeżeli my opieramy się tylko na tym, czy nas ktoś zaprosi, czy ktoś będzie chciał z nami iść, Jezu, jak sobie pomyślę, ile razy mnie ominęły jakieś fajne rzeczy, bo akurat moja koleżanka na przykład nie chciała gdzieś iść i nie miałam za bardzo z kim, nie chciałam tak na siłę kogoś wyszukiwać, no i odpuszczałam i tyle fajnych rzeczy mnie przez to omijało, a odkąd otwieram się właśnie na robienie absolutnie wszystkiego, co się da samej, no to nie mam tego poczucia, bo chcę coś przetestować, idę i to sprawdzam, czy to jest właśnie też pójście do teatru, czy to pójście do kina, do restauracji, na koncert. No to jest coś fantastycznego, bo właśnie jeżeli oczekujemy, że musi się ktoś zgodzić albo musi nas ktoś zaprosić, no to trochę jakbyśmy byli tymi drugoplanowymi aktorami, którzy tylko się pojawią w jakiejś sytuacji, jeżeli pierwszoplanowa bohaterka nas zaprosi, czy bohater, do brania udziału w tej scenie. A jeżeli my chcemy być pierwszoplanowymi bohaterkami, to same piszemy sobie scenariusz, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy iść i właśnie tam idziemy. I tutaj od razu pojawia mi się w głowie też wątek taki relacyjny w kontekście granic, które my wyznaczamy sobie w relacjach. Widziałam ostatnio taki tekst, że jesteś CEO, jesteś prezesem swojego życia i powinieneś zatrudniać i zwalniać osoby, które się w nim pojawiają. I to tak bardzo do mnie przemówiło, że w pewnym momencie życia, kiedy jesteśmy już dorośli, to my naprawdę w gigantycznym stopniu stanowimy o tym, jakimi ludźmi się otaczamy. A często taki lęk właśnie przed zostaniem samemu, przed byciem bez wianuszka przyjaciół, znajomych, blokuje nas przed satysfakcjonującym życiem. I dlatego często, kiedy wchodzimy na ścieżkę samorozwoju, no to niestety dochodzi do takiego momentu, w którym te znajomości się uszczuplają, chociaż większość osób później mówi, że nie odbiera tego jako coś negatywnego, bo nagle się okazuje, że otaczamy się ludźmi, którymi naprawdę chcemy się otaczać, od których wzajemnie czerpiemy, w sensie my od nich czerpiemy, oni od nas czerpią, wzbogacamy się i chcemy ich w swoim otoczeniu, a nie mamy jakieś przypadkowe postaci, które ktoś nam dopisał do scenariusza na przykład już lata temu i nie wiemy w sumie, jak im powiedzieć do widzenia, to ponownie wracając do tej takiej metafory filmu, że kiedy byśmy oglądały film, w którym pojawia się mnóstwo jakichś takich irytujących, nie wiem, złośliwych, albo takich bohaterów, którzy w ogóle nie pasują do naszej głównej bohaterki, ale ona z nimi tam siedzi, wychodzi gdzieś, dlatego żeby nie wiem, nie być sama, nie siedzieć sama, nie chodzić gdzieś sama, to pewnie byśmy siedziały w domu i oglądając ten film i sobie tak myślały, marnujesz się z nimi, po co z nimi siedzisz? I to nawet nie chodzi o to, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, nie, zupełnie nie w tym sensie, tylko może po prostu do nas nie pasować, wcale nas nie wzbogacać. Ta znajomość może być przede wszystkim męcząca i być taka, która no, nie daje zbyt dużo obu stronom, a jednak się tego trzymamy dla samego jakiejś, nie wiem, wartości tego, żeby nie być zupełnie samemu. A ten taki też okres pobycia trochę w pewnego rodzaju samotności często jest niesłychanie wzbogacający i też pozwala nam być później dużo lepszymi partnerami w jakimkolwiek typie relacji, dlatego że poznajemy siebie, wiemy, czego oczekujemy, czego chcemy, co możemy dać innym ludziom i wtedy to jest takie też dużo bardziej świadome. No a kiedy byśmy widziały na ekranie, że nasza bohaterka jest z ludźmi, którzy w ogóle do niej nie pasują, których tak naprawdę nie lubi. My jesteśmy w jej głowie, bo na przykład tak prowadzona jest narracja i widzimy, że ona ma już dość przebywania z kimś, a jednak idzie na to spotkanie, to nie dojdzie, że będziemy sobie myśleć, czemu ty to robisz? Czemu nie popracujesz na przykład wtedy nad sobą, nie poświęcisz czasu też sobie, nawet nie w kontekście takiej pracy nad sobą, ale też uprzyjemniania sobie życia, tylko poświęcasz czas na coś, co ewidentnie cię nie wzbogaca. Nie dość, żebyśmy w ten sposób pewnie myślały, oglądając taki film, to dodatkowo, czy byśmy szanowały taką bohaterkę, która sama nie szanuje swojego czasu, która na przykład w myślach albo gdzieś tam sobie zapisuje, albo mówi, w jakiś sposób jest to przedstawione w filmie, że po prostu nie lubi tych ludzi, nie lubi z nimi spędzać czasu, albo ją ranią, albo to jest zupełnie po prostu inny świat i te znajomości są na siłę, albo ona czuje, że na nią źle wpływają, że wraca ze spotkania i jest wypompowana. I tutaj ponownie warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że ludzie są źli, że oni jakoś negatywnie wpływają, bo coś jest z nimi nie tak, tylko czasem są po prostu te znajomości niekompatybilne. Oczywiście może być tak, że ktoś w relacji zachowuje się nie w porządku, ale tutaj ja lubię też to zaznaczać, bo nie przepadam za taką narracją, która pokazuje, że my się odcinamy od toksycznych osób i tyle, bo często jest tak, że właśnie osoby się stają toksyczne dla siebie wzajemnie po prostu, bo nie są kompatybilne, bo nie pasują do siebie, bo coś wzajemnie ich w sobie drażni, a na przykład w innej relacji ani jedna, ani druga strona nie byłaby toksyczna. Wydaje mi się, że jest mnóstwo takich sytuacji, dlatego najczęściej się właśnie do takich odnoszę, żeby się też nie zamykać w takim poczuciu, że po prostu ludzie są źli i tyle, bo mnie takie myślenie wpędziło w bardzo złe rejony życia, więc od niego stronie. W każdym razie tutaj dlatego to zaznaczam, ale jeżeli widzimy, że właśnie na naszą bohaterkę to źle działa, że ona jest świadoma tego, że to źle działa, a idzie na to spotkanie, traci swoją energię, swój czas i też właśnie taką dbałość o swoje samopoczucie, no to trudno szanować taką osobę. I w naszym życiu może to prowadzić do tego, że my same siebie nie będziemy szanować za bardzo, bo będziemy wiedzieć, że my tego nie chcemy robić. I to właśnie nie na zasadzie, że nam się nie chce po prostu, tylko że my tego nie chcemy, że to nam nie daje radości, że już kolejny raz na przykład wracamy po spotkaniu z jakąś koleżanką i sobie myślimy, Boże, że czuję, jakbym po prostu wypompowano ze mnie energię, albo znowu mam jakieś negatywne myśli o sobie po tym spotkaniu, albo znowu mi powbijała jakieś szpileczki na przykład, a później ta osoba do nas pisze i chcemy się z nią ponownie umówić, no bo odmówimy, no bo co my możemy zrobić? No jeżeli my nie będziemy traktować siebie właśnie jako prezesów swojego życia i zastanawiać się, czy ta osoba naprawdę nam więcej daje niż zabiera, i to nie chodzi o takie cyniczne spojrzenie na znajomości, bo ja mówię tutaj o oddawaniu w takim sensie mentalnym, emocjonalnym, no bo tak działają relacje, jeżeli coś nam więcej zabiera radości z życia, i poczucia bezpieczeństwa niż daje, no to dla mnie to jest oczywisty rachunek tego, że jakaś relacja nie ma racji bytu. Także żeby nikt tutaj nie odebrał tego jakoś tak cynicznie. Bo chodzi mi absolutnie o właśnie takie ujęcie czegoś w kontekście tego, czy to jest sprzyjające dla obu stron. Czy obie strony wzrastają w takiej relacji, czy wręcz przeciwnie. Czy na przykład jedna strona czuje się pokrzywdzona i tak dalej. Także to raz, że właśnie podejście, że to ja decyduję, kto jest w moim życiu, kto ma prawo występować w nim, to w takiej sytuacji my nabieramy raz, że szacunku do siebie, to dwa, że też takiego poczucia pewności. Nie będę żyła życiem podyktowanym strachem przed tym na przykład, że stracę jakichś swoich przyjaciół i tak dalej, bo ja wiem, że to nie jest tak, że właśnie muszę przymykać oko na wszystko, co mi nie pasuje i jakoś po prostu przetrwać w tym, tylko ja decyduję w pełni świadomie, czy chcę daną relację kontynuować, czy nie. I kiedyś usłyszałam takie bardzo fajne zdanie na temat relacji, to chodziło akurat o relację miłosną, że najpiękniejsze w miłości, w relacji takiej partnerskiej jest to, że każdego dnia wybieramy, że chcemy być właśnie z tą osobą. Że to nie jest tak, że już klamka zapadła, niezależnie od tego, czy mamy ślub, czy nie, ale że to już jest i tyle. Tylko, że każdego dnia, że my jesteśmy wolnymi, osobnymi jednostkami, a każdego dnia jednak podejmujemy decyzję, że chcemy być ze sobą. A kiedy my wpadamy w takie poczucie, że już trzeba, bo szkoda, nie wiem, czasu zainwestowanego w jakąś relację, czy coś w tym rodzaju, że po prostu już trzeba coś utrzymywać, bo tak, no to ten film będzie bardzo przykry, będzie dramatem, na pewno nie jakimś przyjemnym filmem obyczajowym, bo będziemy widzieć bohaterkę, która się uwikłała w jakieś relacje, których w ogóle boi się ruszać, bo już w nich jest, bo boi się być sama. Jeżeli my decydujemy każdego dnia o tym, czy ktoś ma wejście do naszego życia, to nabieramy też takiej odwagi życiowej, bo uważam, że najważniejsze w ogóle w zdrowych relacjach jest to poczucie, że ja sobie zawsze dam radę sama, że nie jestem uzależniona od posiadania jakichś tam przyjaciół, jakiegoś tam związku i tak dalej, tylko że ja sobie dam radę sama, a jeżeli ktoś jest w moim życiu, to znaczy, że wzbogaca moje życie i chcę go w nim posiadać. I wtedy te relacje są bardzo świadome i bardzo zdrowe, bo żadna strona nie jest uzależniona od drugiej, tylko świadomie podejmuje decyzję o trwaniu w tej relacji. I to nie chodzi o to, że jeżeli codziennie podejmujemy taką decyzję, to tak łatwo zrezygnować z czegoś i tyle. Wiadomo, że w ogóle odcinanie też znajomości jest często bardzo trudne, ale kiedy uświadomimy sobie, że mamy tutaj ten duży wybór i to pozostanie na przykład samemu przez jakiś czas wcale nie jest wyrokiem śmierci, smutku i samotności, tylko na przykład jest postawieniem na swoją niezależność, na odważne stanowienie o swoim życiu, o tym swoim filmie, w którym nie chcemy postaci, które na przykład nas ściągają w dół albo w jakikolwiek inny sposób czujemy, że działają na nas negatywnie. I to jest właśnie ten taki element bycia, postrzegania siebie jako głównego bohatera swojego filmu, który u mnie bardzo dużo zmienił. Bo ja kiedy byłam w czasach takich szkolnych, licealnych, ale też studenckich, to czułam, że ja muszę mieć zawsze jakichś takich znajomych, bo jeżeli tego nie będę miała, to będę, nie wiem, jakaś przegrana. I to jest wiadomo, że jakieś tam pozostałości ze szkoły, bo jak się było samemu w szkole i cię nikt nie lubił, no to dramat, bo nikt ci nie pomógł i lepiej było kogoś mieć niż nie. Ale później miałam takie poczucie, że nawet jeżeli ktoś mi tak strasznie nie odpowiada, a ja utrzymywałam te przyjaźnie, chodziłam na te kawki i traciłam totalnie szacunek do siebie i często te relacje się stawały toksyczne też z mojej winy, bo jeżeli my trwamy w jakiejś relacji, a czujemy, że na przykład ta sympatia coraz bardziej słabnie do drugiej osoby, czujemy, że nie pasujemy do siebie na przykład na takim gruncie przyjacielskim, no to bardzo łatwo jest tutaj o takie uśpione negatywne emocje, negatywne oceny, które nigdy nie zostaną wypowiedziane, ale gdzieś tam buzują. A od kiedy przestałam się bać tego, że na przykład będę mieć okresy w życiu, w którym tych znajomych będzie zdecydowanie mniej i nie ma w tym nic złego i nie muszę tak nerwowo szukać zastępców dla poprzednich, to mnie tak uspokoiło i tak mi nadało, też dało takiego poczucia pewności i tego, że ja samo stanowię co do tego, kto jest wokół mnie, że mogę tak byle kogo do siebie nie dopuszczać. I to nie chodzi byle kogo, że ja kogoś deprecjonuję, bo to nie chodzi o to, że ja jestem u kogoś lepsza czy coś, bo w ogóle nie to mam na myśli, tylko właśnie z takim świadomym wyborem, że taką osobę chcę mieć blisko siebie, bo tak samo jak na przykład szukamy partnera, chcemy wejść w jakiś związek, no to to, że ktoś do nas zupełnie nie pasuje, ma zupełnie inne priorytety, spojrzenie na życie, to nie znaczy, że ktoś jest złym facetem na przykład, tylko może do nas nie pasować i to będzie dla nas byle kto, byle mieć jakiegoś faceta, nie? Do tego dążę, że byle mieć jakichś znajomych, no to niech będą ci, chociaż czuję, że na wielu poziomach się w ogóle nie zgadzamy i to może gdzieś tam po prostu któregoś dnia pęknąć. Także jeżeli się nie godzimy na taką byle jakość, tylko świadomie i decydujemy o swoim życiu, o swoim dniu, o swoich wyborach, o osobach, które mamy wokół siebie, no to wtedy nasz film naprawdę może być ekscytujący, bo my jesteśmy kreatorami. Jesteśmy reżyserami, scenarzystami, scenografami. I właśnie a propos scenografii, to kiedy wspominałam o tym, że ja kiedyś miałam tak, że szkoda kasy, szkoda zachodu, to też a propos tego szkoda zachodu, to też często miałam to, że nie wiem, jak siedziałam sobie sama w domu, to nie chciało mi się robić jakichś takich, nie wiem, pięknego kakao z bitą śmietaną, tylko robiłam coś na szybko, jeżeli robiłam coś dla siebie, nie zapalałam świeczek, i kiedy byłam sama w domu. Różne takie małe detale, które przecież na przykład właśnie spoglądając z tej perspektywy filmowej, mają gigantyczne znaczenie dla klimatu danej sceny. I to jest taki podstawowy element takiego drobnego romantyzowania, celebrowania swojej codzienności, czyli właśnie zwracania uwagi na scenografię swojego życia. I to też sprzyja temu, żeby utrzymywać porządek, żeby dbać o to, żeby jak tylko się da uprzyjemniać sobie tę codzienność, w której będzie dużo rutyny, w której będzie dużo powtarzalności, w której będą nieprzyjemne sytuacje, w której będą problemy, ale żeby wykorzystywać to pole, które mamy na co dzień do wykorzystania, żeby życie było przyjemniejsze, bardziej satysfakcjonujące, ekscytujące, żeby nas wciągało, wyciągało rano z łóżka, a nie było takim nudnym filmem, które aż chce się przewinąć albo przyspieszyć prędkość odtwarzania. I tego Wam i sobie życzę, bo tak jak wspomniałam, ja też czasem w biegu życia, w rutynie, w pracy, w gorszym samopoczuciu wychodzę z tej perspektywy, ale uwielbiam do nich wracać i znowu się w to wtłaczać i znowu się tak czuć i znowu tak spoglądać na życie, kiedy na przykład zasiedzę się na telefonie i uruchomi mi się ta ikonka, ten dymek w głowie, że czy ja chcę taki film prowadzić i tak spędzać swoje życie? No nie, chcę, żeby ten mój film był nieco ciekawszy, przyjemniejszy, bardziej rozwijający. I kiedy przypominam sobie tę perspektywę, to zawsze dodaje mi to wiele poczucia radości, sensu i właśnie tej ochoty do wstawania rano z łóżka, nawet w takie ponure i deszczowe dni, jakie są teraz. Dzięki za słuchanie, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę Wam udanego dnia, tygodnia oraz życia.